Rozważamy w tych dniach, nie w każdą niedzielę, ale w wiele kolejnych niedziel rozważamy Księgę Objawienia Świętego Jana. Faktycznie bardziej bierzemy z tej księgi poselstwo z kolejnego fragmentu, niż prowadzimy typowy wykład tej księgi. Bo niedzielne zgromadzenie to nie jest czas na takie, jak to mówią starzy ludzie, rozbieranie Słowa Bożego, żeby tak zajmować się wszystkimi szczegółami. Chodzi raczej o to, żebyśmy brali z tej księgi inspirację i to, co Pan objawia, czym porusza moje serce w tych dniach, które są powiązane właśnie z taką większą uwagą skupioną na Księdze Objawienia. Tym się dzielę z Wami w nadziei, że tę księgę rozważamy, że ją czytamy, że taki rozbiór Słowa Bożego możemy robić też, doczytywać indywidualnie. I w ogóle chciałbym, żeby dzisiaj zaczynając nasze rozważanie, jakby na nowo powiedzieć jasno, dlaczego w ogóle rozważamy tę księgę. Po pierwsze, dlatego, że potrzebujemy budować nasze życie, budować naszą wiarę, wypełniać nasze życie nadzieją, a ta księga jest pełna takiej treści. Czytając tę księgę, możemy rosnąć we wierze. Nie tyle w poznaniu, bo wiele rzeczy jest tam wciąż niezrozumiałych, ale rosnąć we wierze, że Pan siedzi na tronie, że trzyma wszystko w swoim ręku, że Pan przychodzi, że nasza przyszłość jest zapewniona, jeśli trwamy, jeśli trzymamy się Pana. I chodzi o to, żebyśmy tą nadzieją się wypełniali. Z tej księgi dla ludzi wierzących płynie wiele nadziei, żadnego strachu. Nadzieja po prostu, wspaniała nadzieja. Rozważamy tę księgę, ponieważ mamy w tej księdze jasno powiedziane, że błogosławionymi są ludzie, którzy tę księgę czytają i nad nią rozmyślają. I którzy się tej księgi trzymają i stosują Słowo Boże w swoim życiu. Więc chcemy doświadczać tego błogosławieństwa również w naszym środowisku wspólnym. Czytamy tę księgę, rozważamy, bierzemy z niej poselstwo, bo chcemy się lepiej przygotować na spotkanie Pana. Pan przychodzi. Podczas gdy wielu chrześcijan skupia się na sprawach doczesnych, na tym świecie, gdy wielu jakby traci koncentrację na Chrystusie, na Królestwie Bożym, które nadchodzi. My chcemy ostać się we wierze i utrzymać się w tym skupieniu na tym, że Pan przychodzi i trzeba być na to gotowym. Bo nawet jeśli jeszcze nie przyjdzie za miesiąc po Kościół, to może już jutro przyjść po mnie albo po Ciebie i trzeba będzie nam stanąć przed obliczem Bożym. I jak się wytłumaczymy, jeśli okaże się, żeśmy na końcu drogi gdzieś tam, powiedzmy, zdekoncentrowali się i zaczęli patrzeć na coś innego i zajmować się czymś innym. Dlatego właśnie patrzymy na tę księgę, ponieważ w niej też mamy wspaniałe pouczenia, co trzeba skorygować w naszym życiu. Jak rozważaliśmy list do zboru w Efezie, do zboru, w którym było dużo dobrych rzeczy, dobrych uczynków, ale zabrakło miłości, tej gorliwej, pierwszej miłości do Chrystusa. I sprawdzaliśmy nasze serce i zachęcaliśmy się, żebyśmy się na nowo zrozkochali w Jezusie Chrystusie. Bo wtedy wszystko zaczyna się wyjaśniać, wszystko się zaczyna prostować. Jak ludzie obok siebie siądą, ludzie, którzy są zakochani po uszy w Jezusie Chrystusie, to się już nie mają chęci kłócić, nie mają chęci dochodzić swoich racji i praw, bo kochają Jezusa. I Jezus ich wszystkich zafascynował. Mówiliśmy ostatnio, że trzeba nam starać się podobać Panu, a nie światu. Że tak naprawdę już niedługo będzie się liczyć tylko to, czy znaleźliśmy upodobanie w oczach Jezusa. Nie będzie się liczyć, co o mnie powie jeden czy drugi, co wy o mnie powiecie, będzie się liczyć tylko to, co powie o mnie Pan. I ja chcę dbać o to z całego serca, żeby się podobać Jezusowi. A dzisiaj Tiatyra, czwarty zbór i poselstwo skierowane do przełożonego tego zboru i do zboru w Tiatyrze. Czytamy Księga Objawienia, 2 rozdział, 18 werset. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam Ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Się okazuje, że nie zawsze człowiek się chce opamiętać, gdy usłyszy, bo niektórzy mówią: no, gdybym był świadomy, że robię źle, to bym się opamiętał. Ale tutaj mamy przypadek, gdy zostało jasno powiedziane i został dany czas na upamiętanie, ale upamiętania nie było. 22 werset. To też rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. To ostre słowa. To mówi Pan, który bada serca i nerki, który zna uczucia i sposób myślenia. Pan tutaj wypowiada słowa straszne, powiedzielibyśmy. A jednak tak Pan patrzy na swoje zbory i tak nimi rozporządza. 24 werset. Wam zaś pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was żadnego innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Zwycięzcy i temu, który pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami i będzie rządził nimi laską żelazną i będą jak skruszone naczynia gliniane. Taką władzę ja otrzymałem od Ojca mojego. Dam mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Jaki był problem w zboru w Tiatyrze? Tym problemem była wpływowa kobieta podająca się za prorokinię i nauczająca. Tak wynika z naszego tekstu. W wyniku jej działalności, jej wpływu, słudzy pańscy, wierzący ludzie byli zwodzeni do wszeteczeństwa i bałwochwalstwa. Byli zwodzeni do postaw, które Słowo Boże nazywa bałwochwalstwem i wszeteczeństwem. Kontaktów z rozmaitymi kultami, religiami, różnymi formami czczenia innych bogów, innych bożków. Izrael jest dobitnym przykładem takiego wszeteczeństwa, nierządu duchowego, gdy na wezwanie, jasne wezwanie Boże, które zabraniało im praktykowania jakichkolwiek innych kultów, obrzędów, zwyczajów pogańskich narodów, Izrael skłaniał swoje serce, dawał się wciągać, okazywał zainteresowanie, przychylność dla tych rozmaitych, dosyć ciekawych, interesujących innych kultów i swoje serce w końcu oddawał tym kultom i zaczynał to samo robić. No bo życie wiarą, zgodnie z objawieniem Bożym, było jakby pozbawione tych wszystkich atrakcji. Bóg mówił: nie wolno wam robić żadnych podobizn, żadnych malowideł, żadnych posążków, niczego takiego. Macie wierzyć w Boga niewidzialnego i czcić Go i Mu służyć. I nie ma żadnej tej otoczki, tych wszystkich, rozumiecie tam, no, czego. I Izraelici Jak popatrzyli, jak weszli do Kanaanu, jak zobaczyli, oczywiście najpierw w Egipcie to widzieli, a teraz weszli do Kanaanu i patrzą, a tutaj takie ciekawe, takie ołtarzyki śliczne, takie promyki w różne strony, takie serca pootwierane, takie to wszystko piękne, jeszcze kadzidełko jakieś i tak. No i mówię, no takie ładne, jak to zniszczyć? Bo macie to zniszczyć, z dymem puścić, w ogóle nie wspominać, nie. Wam tego nie wolno robić. Nie będziesz, bo w końcu zaczniesz się temu kłaniać, bo w końcu zaczniesz to robić. I mamy przykłady takie właśnie, że dzisiaj, że niektórzy, którzy za bardzo flirtują z różnymi religiami, w końcu niektórzy się w żółte szmaty poubierają, posiadają, no, że potem stać nie mogą i oni są pępek odsłonią i oni teraz wspaniałe rzeczy przeżywają. Inni z kolei spotkają się z jednymi, z drugimi, Eucharystia i potem nagle mówią, to ja już też chcę Eucharystii, ja już też chcę tego samego. I jeszcze z początku nie, ale po trochu, jeszcze kadzidłem zaciągnie i już też to samo chcą robić. Tutaj był problem w tym zborze w Tiatyrze, że pewna wpływowa kobieta, bo musiała być wpływowa, podająca się za prorokinię i nauczająca, a żeby ująć serca wierzących, no to najlepiej jest powiedzieć, tak mówi Pan, no nie? Duch do mnie przemówił dzisiaj i wam mówię od Pana. I ta kobitka tak właśnie zaczęła robić. Podawała siebie za prorokinię i nauczała. I tak nauczała, że w końcu wprowadziła sługi pańskie, bałwochwalstwo i duchowe wszeteczeństwo. I chociaż Pan wezwał ją do opamiętania, to wezwanie pozostało bez odzewu. Jaki pojawił się w takim razie problem dotyczący już całego zboru? Zbór został skażony złą nauką. Oczywiście diabeł, gdy chce zniszczyć zbór, chce zwieść wierzących, to stosuje też wiele rozmaitych, takich pospolitych metod zwodzenia. Są takie metody i tam pewno też tak było, że diabeł próbował tych wierzących w Tiatyrze zwodzić sposobami bardziej takimi prostymi, żeby nie powiedzieć prostackimi. Weź tutaj, daj sobie spokój, chodź, tu jest ciekawie, to tego. Ale dzisiaj rozważamy bardziej skomplikowany, bardziej złożony i wyrafinowany sposób zwodzenia sług pańskich, mianowicie przez naukę, przez złą naukę. Nie przez to, że a co tam będziesz tego, chodź z nami, tylko siadaj, będziemy się uczyć. Słowa Bożego będziemy się uczyć. Pan będzie przemawiał. Ja was pouczę, bo dostałam objawienie. Pouczę was. To jakby taki głębszy sposób sprowadzania na duchowe manowce. Zresztą tu jest nazwane głębiny szatańskie. Że to jest coś takiego głębszego, że ludzie myślą, że słuchają Słowa Bożego, ludzie myślą, że właśnie mają objawienie od Ducha Świętego, a tak naprawdę są zwodzeni. Jakie były skutki tej zwodniczej nauki? Dokładnie takie, jakie zostały zakazane wyraźnie przez apostołów i starszych zgromadzonych w Jerozolimie, którzy się spotkali swego czasu, aby ustalić, że trzeba się strzec tego, co z tych pogańskich wierzeń, religii pochodzi. Mianowicie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich 15:28, postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru oprócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. I tutaj mamy dwie rzeczy bardzo wyraźnie, które zostały zbagatelizowane w zborze w Tiatyrze. Mięso ofiarowane bałwanom, spożywanie tego, co zostało ofiarowane bałwanom. Trzeba to tłumaczyć w tym gronie? Nie trzeba tego tłumaczyć. I nierządu, przeteczeństwa. Więc zła nauka popsuła i zaprzepaściła w oczach Pana wiele dobrych stron zboru. Bośmy wyczytali, że tam była miłość w tym zborze. Gdzie jak gdzie, w Efezie brakowało, ale tu była miłość. Oni z miłości wszystko robili. Była wiara. Wierzyli, mimo tego, że było trudno, wierzyli. Była służba, jak żeśmy przeczytali. Czyli ludzie się poświęcali, oddawali się w służbę, bo byli pracowici. Była wytrwałość, nie tylko akcja jakaś we wtorek, czy ewangelizacja, czy coś, ale byli wytrwali przez całe lata. Było coraz więcej dobrych uczynków, ale zła nauka pewnej kobiety popsuła to. Psuła to, mówiąc krótko. I powstał zarzut. Pan Kościoła postawił zarzut w stosunku do przełożonego zboru i zboru jako całości. Mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane Bogom. Że pozwalasz zwodzić moje sługi. To znaczy, że gdy taka tendencja, gdy zła nauka, gdy zwodnicza nauka pojawia się w kręgu wierzących, obowiązkiem zboru, obowiązkiem przywództwa zboru jest zareagować, jest zabronić, jest zakazać, jest zatrzymać. Jest to obowiązkiem. Mam ci za złe, że pozwalasz. Znaczy, coś dziwnego się tam działo, że ci liderzy zboru, mówiąc naszym językiem, nie mieli odwagi kobiecie zakazać. Nie wiemy dokładnie, jak ona zdobyła sobie takie wpływy, jak omotała umysły wielu wierzących, że ona po prostu miała swobodę, że mogła po prostu spokojnie sobie przyjść do kazalnicy i mówić: dzisiaj ja będę nauczać, bo w nocy dostałam objawienie. I wracia, mówi: no to dobrze, Izabelko, to proszę cię bardzo. A przynajmniej jak nawet tak nie powiedzieli, to ani się nie ruszyli, żeby powiedzieć: stop, Izabelko, nie będziesz nauczać. Nie będziesz, bo prowadzisz nas powoli do tego, że zaczynamy robić to, co ten świat robi, że zaczynamy myśleć jak ten świat, zaczynamy czcić to, co ten świat, zaczynamy chwalić, wychwalać, co ten świat wychwala, zaczynamy się tak modlić, jak ten świat się modli, zaczynamy tak się kłaniać, jak ten świat się kłania, i tak się żegnać, jak ten świat, choć już to aż tak to nie, ale zaczynamy robić różne rzeczy, które robi ten świat. Ani nie mieli odwagi, żeby się tej kobiecie przeciwstawić. No i co? Pan dał jej możliwość, żeby się opamiętała, nie chciała. Pan natomiast chciał i do dzisiaj chce, aby zbór, tak jak wtedy zbór w Tiatyrze, aby każdy zbór trzymał się zdrowej nauki i przy niej obstał. I powiedział do tych pozostałych, którzy się nie dali zarazić tą myślą, tą otwartością na kulty, jakie tam w mieście były, bo to był czas pogańskich kultów, rozmaitych imprez, zawsze gdzieś powiązanych z jakimś wierzeniem, z jakimś bożkiem. Do tych Pan powiedział: trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. Trzymajcie się mocno. Wy nie poznaliście tych szatańskich głębin, całe szczęście, żeście się nie dali w to wciągnąć, i tak wytrzymajcie. Wytrzymajcie, aż przyjdę, powiedział Pan. Więc chciałem, byśmy dzisiaj docenili, pomyśleli, jakie to jest ważne, żebyśmy żyli w zdrowej nauce, żebyśmy się trzymali zdrowej nauki. Co to znaczy zdrowa nauka? Co to znaczy zdrowa? Bo ktoś powie: ty sobie tak myślisz, że to jest zdrowa, a ja uważam, że to jest chora, bo moja jest zdrowa. A oni co? Co oni, profesorowie, doktorowie Kościoła, magisterium Kościoła i tak dalej, co oni nie wiedzą, co jest zdrowe? No przecież to mądre głowy. Przecież oni studiowali teologię, jedną i drugą, jeszcze trzecią. Co znaczy zdrowa nauka? To jest nauka przekazana przez apostołów Jezusa Chrystusa. Zgadzacie się z taką odpowiedzią? To nie jest pełna odpowiedź, ale to jest jedna z odpowiedzi. Zdrowa nauka to nauka przekazana przez apostołów Jezusa Chrystusa. 2 Tesaloniczan 2:15. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list świętego Bartłomieja. Nasz apostolski list. Trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, niewydumanej wieczorem albo w grupce domowej jakiejś. Nieprzeczytanej w książce kolorowej, ale przekazanej przez apostołów Jezusa Chrystusa. Nakazujemy wam, bracia, 2 Tesaloniczan 3:6, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który żyje nieporządnie, a nie według nauki, którą otrzymaliście od nas. Wiadomo, że chodziło tam o to, żeby ludzie wierzący w Jezusa Chrystusa żyli porządnie, byli pracowici, a nie byli wałkoniami, żeby własnymi rękami pracowali, żeby byli odpowiedzialni i tak dalej. Żeby nie żyli nieporządnie. Ale tutaj podkreślamy ten element. Według nauki, którą otrzymaliście od nas, od apostołów. Apostołowie szli i przekazywali naukę i tej nauki wierzący mieli się trzymać, mieli przy niej obstawać. Skąd oni tę wzięli naukę? Skąd apostoł Paweł wziął naukę jako apostoł Jezusa Chrystusa? Bezpośrednio od Jezusa Chrystusa. Otrzymał to z objawienia. Skąd wzięli naukę Piotr Święty, czy Jan, czy Mateusz? Brali ją bezpośrednio od Pana. Standard prawdziwej pobożności wyznaczył sam Pan Jezus Chrystus. Bo właśnie z Jego słów wynika, że nie ma czegoś takiego, jak że różne drogi prowadzą do Boga, że praktykując różne wierzenia można osiągnąć to samo. Syn Boży, Jezus Chrystus, jest jedynym Zbawicielem. Nie ma w nikim innym zbawienia, Ewangelia głosi. Albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Czy widzicie, jaki to jest radykalizm? Się osłuchaliśmy z tym, ale jakby tak przysiąść przy tym i się wmyślić, to jaki tu jest radykalizm? Żadnego innego imienia, nawet najbardziej szlachetnego, nie można być w żaden sposób inaczej zbawieni, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Słowo Boże wyraźnie mówi, że Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Czytamy w 1 Tymoteusza 2:5, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czyli te różne prądy, religie, te różne koncepcje, że przez tego do tamtego i dopiero do Jezusa, bo ta ona nam pomaga, ona lepiej rozumie i tak dalej, to wszystko jest wbrew nauce Słowu Bożego. Jezus jest jedyną drogą do Ojca. Jana 14:6. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Osłuchani jesteśmy z tego rodzaju słowami, ale trzeba je tutaj przywołać, bo mamy ustalać, bo mamy się upewniać, co jest tą zdrową nauką, tą prawdziwą nauką. Ta prawdziwa nauka jeszcze jest określona, że ona jest zgodna z prawdziwą pobożnością. Jeśli kto inaczej naucza, czytamy w 1 Tymoteusza 6:3 i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi wspaczonych na umyśle, wyzutych z prawdy, którzy sądzą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Tu jest mowa o nauce zgodnej z prawdziwą pobożnością. Prawdziwa pobożność to myśleć i postępować jak Jezus. To jest prawdziwa pobożność. W Chrystusie ta prawdziwa pobożność została objawiona. To jest wielka tajemnica objawiona w Jezusie Chrystusie. Co to znaczy być prawdziwie pobożnym? Ale jak widzicie, Niestety mamy do czynienia i w naszych czasach ze zjawiskiem szerzenia niezdrowej nauki. To jest proces, który ciągle się gdzieś odnawia i ciągle tak jakbyś ośmiornicę poszatkował. Już nie ma ośmiornicy, a ty patrzysz z tego końca i tam się rozstawi. Po prostu się na nowo to ciągle plęgnie, ciągle się na nowo rozwija. Diabeł oczywiście i w dzisiejszych czasach stosuje takie typowe sposoby zwodzenia wierzących. Na przykład zaciekawiając ich innymi poglądami, filozofią. No bo są przecież ciekawe, to mówi ta Ewangelia i tylko ta Ewangelia. Co wy takie prostacy jesteście? Zobaczcie, jakie jest bogactwo myśli, bogactwo filozofii. Jakie to jest wszystko podniosłe i piękne i w ogóle, że człowiek aż... Jakie to jest rozbudowane. I diabeł próbuje knowledge, BBC knowledge, czy jak tam, nie? Kanał cały, żeby knowledge poznawał wierzący. Żeby wiedzę poznawał, żeby więcej wiedział, był taki prosty, co to... Inni, diabeł próbuje ich zwodzić tak od tej zdrowej drogi naśladowania Pana do tego, żeby im tam zapodać jakieś hobby takie, albo na przykład żeby turystykę zaczęli uprawiać, już nie mówię międzyzborową, ale też taką normalną turystykę, taką, co się wsiada w samolot i leci nie wiadomo gdzie, nie wiadomo po co. Żeby sport zaczęli uprawiać. Potem tutaj jest, że to mogę jeść, tego nie mogę jeść, to jest tyle kalorii, to jest tego, muszę wybiegać, oprzyrządowany cały, ile straciłem już tych kalorii i tak dalej. Zajęty przez cały tydzień takimi sprawami. Nie ma czasu w Biblii poczytać, nie ma czasu Ewangelii głosić, bo on po prostu jest skoncentrowany na tym. Innych próbuje wciągnąć w kulturę, sztukę, bo jest przecież takie bogactwo twórczości artystycznej. Nie jeden nałykany tak stworzy takie rzeczy, że inni potem siedzą i się przez tygodniami zastanawiają, co miał na myśli, co chodzi. To jest takie interesujące i ludzie się dają w to wciągać. Filmy. Ile jest filmów na świecie? Wiecie? Ile żeście obejrzeli? Ile jeszcze przed wami? Ludzie, jaka to jest twórczość, kinematografia krajowa, europejska, chińska, amerykańska, to już wiadomo, nie? Jakie najbardziej lubicie? Więc takie różne, a działalność społeczna, zaangażować się społecznie, bo widzicie, co w tym kraju. Widzicie, opiekunowie dzieci niepełnosprawnych walczą o swoje, a ile nieszczęścia jest i tego zaangażować się, żeby coś zrobić dla społeczeństwa. Diabeł jest chytrusek, aby tak sprowadzić człowieka, odciągnąć od tego, co jest istotą, a jeszcze innych zwyczajnie wpędzić w wyścig szczurów o nowy samochód, o lepsze mieszkanie, o to tam jeszcze i o tamto. To są proste metody. Bardziej wyrafinowana metoda, o której dzisiaj mówimy, na której się skupiamy, to zła nauka utrzymująca, że Chrystusa można odnaleźć w każdej religii i zachęcająca do jednoczenia się z różnymi, nie chcę powiedzieć chrześcijanami, bo chrześcijanie to są naśladowcy Jezusa Chrystusa. Koniec, kropka. To jest określenie zarezerwowane dla prawdziwych naśladowców Jezusa Chrystusa, chrześcijanie. Przejęli różni ludzie, o tak powiedzmy, przejęli tę nazwę, się nazywają chrześcijanami, bo oni wierzą, że Bóg jest trójjedyny, wierzą, że Jezus Chrystus żył kiedyś i chodził po tej ziemi, koniec, kropka, ten Jezus nie ma żadnego realnego wpływu na ich życie, bo oni po swojemu żyją, po swojemu myślą, sami się tworzą rozmaite dogmaty, poglądy, ale się nazywają chrześcijanami, bo mówią, bo się ochrzcili. A chrześcijanie to nie ochrzczony, tylko chrześcijanie to naśladowca Jezusa Chrystusa. To Chrystusowiec z głębi serca, oddany Chrystusowi, zakochany w Chrystusie. Diabeł tam wtedy już w Tiatyrze użył pewnej kobiety podającej się za prorokinię, która brała różne jakieś tam i przedstawiała to i uczyła tych ludzi, że można spożywać mięso ofiarowane bałwanom, brać udział, mówiąc innymi słowy, w kultach rozmaitych innych, z nimi przesiadywać, z nimi razem przebywać. A gdyby wam kto powiedział, oto tu jest Chrystus, oto tam, nie wierzcie, mówił Pan Jezus w Ewangelii Marka 13:21. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Będą mówić, oto tu jest Chrystus, tam jest też Chrystus. A co? A w Kościele katolickim nie ma Chrystusa? No jak, to po co żeście odeszli od Kościoła katolickiego? Oto tu jest Chrystus, tam też jest Chrystus, tam jest więcej Chrystusa niż u was, bo tam się kochają, tam się oni w ogóle jak konie. A wczoraj byliśmy na Olszynce, żeśmy widzieli taką akcję zrobili, najechali Olszynkę, samochodami się zjechali, odprawę zrobili i poszli dwójkami w lewo, w prawo, w tę uliczkę, w tamtą. No tam Chrystusa nie ma, jakie poświęcenie? Was nie stać na takie poświęcenie. Będą wam mówić, tu jest Chrystus, tam jest Chrystus. A Pan Jezus powiedział, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, jak ta, wtedy ta kobieta Izabel, i czynić będą znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybrane. A wasza bara jak był, to nie ma tam Chrystusa? A ile ludzi uzdrowionych zostało? Gdzieś tam w Warszawie czy gdzie? A ruch charyzmatyczny, jaki nie ma tam Chrystusa? Jest Chrystus! No i tu mamy trudność. Tu trzeba zginąć może. Ale Pan powiedział, nie biegajcie, nie idźcie, że wam ktoś mówi, nawet cuda robi przy tym, mówi, tu jest Chrystus i tam też jest Chrystus. Nie idźcie, nie idźcie. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Czytamy w drugi list do Tymoteusza 2,17. Do nich należy Hymeneusz Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Czyże jest takie niebezpieczeństwo, że jakaś nauka, zła nauka będzie się szerzyć. Poczytajmy sobie, jak się zgorzel szerzy, jak to się rozszerza i jak wielu wierzących zostaje zwodzonych. Mamy obowiązek trzymać się zdrowej nauki, bracia i siostry. Ta nauka to Chrystus, to Jego słowa, to nauka apostołów, to co mamy wpisane w Słowo Boże, nauka apostolska jest przedstawiona. Wszystko, czego mamy się trzymać, jest tutaj. Żaden prorok nowy, a jest ich dzisiaj dużo, jak tam po internecie buszujecie, to wiecie, ile tych różnych proroków, ile różnych objawień, ile różnych rzeczy. Jedna tam gdzieś z tego, że ona była przez parę dni w piekle i parę dni w niebie i opowiada, jak jest w niebie, jak jest w piekle, a Pan Jezus powiedział, że nikt nie może mówić o niebie oprócz tego, który był tam, czyli Jezus Chrystus. Nie? Wiele będzie dzisiaj takich, jest dzisiaj takich rzeczy. Mamy się trzymać zdrowej nauki. Nie mówimy, że gdzie indziej nie ma bogactwa intelektualnego, że gdzie indziej nie ma ludzkiej mądrości. Jest, jakbyśmy tak buddyzm, jakbyśmy poświęcili parę spotkań. Są zbory, co robią sobie na przykład w niedzielkę, robią sobie nabożeństwo pod hasłem buddyzm. I wyświetlają Buddę z pępkiem i opowiadają różne rzeczy, jakie te mądrości, żeby zbór nie był tępy, ciemny, żeby nie był, tylko żeby wiedział różne rzeczy. Tak Dalaj Lama, jak się, wiesz, nawet nasz klasyk tutaj się spotkał z nim, żeby posłuchać, co mówi ten mądry człowiek. Ale co mądry człowiek. Ostatnio powiedział, że homo jest okej, wszystko jest w porządku. Jest bogactwo, ekumenizm. łączenie różnych wyznań razem. Bo tu jest trochę tego ciekawego, tu jest tego ciekawego. Byśmy się tak razem spotkali, byśmy ubogacili swoją wiarę, bo ksiądz coś ciekawego powie, bo i pop coś tam zaśpiewa ciekawego, i luteranin coś tam jeszcze powie. No i tak bogactwo takie, no jest to wszystko. I coraz bardziej bagatelizuje się problem złej nauki, bo się pomija te kwestie, co ci nauczają, jaka jest doktryna, jakie są dogmaty. Pomija się, bo no mówi się, najważniejsza jest miłość, tolerancja, trzeba uszanować innych, ich odmienność, cudownie się różnimy, tak kolorowo się różnimy, to wszystko ma taki sens, głębszy sens. Dzieci jednego Boga, nie osądzajmy, nie róbmy podziałów. A Słowo Boże mówi, że zła nauka dyskwalifikuje nas w oczach Bożych. Mateusza 15:9. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Jeśli ktoś głosi nauki, które wymyślili ludzie, ustanowili ludzie, to tacy ludzie, tu powiedział Pan, daremnie mu cześć oddają. Bo to ich dyskwalifikuje, jeśli się nie trzymają zdrowej nauki, nie trzymają się nauki Chrystusa Pana, to to jest daremne. I dlatego trzeba się było tam w Tiatyrze sprzeciwić i dzisiaj się trzeba sprzeciwić. Miejcie się na baczności, czytamy 2 Jana, 8 werset. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, nad czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. W jakiś sposób popiera tę jego doktrynę, popiera jego czyny, popiera jego sposób pobożności, to jak się kłania, jak śpiewa, jak się oddaje różnym kultom i tak dalej, w tym uczestniczy. Jeśli ktoś siada obok, jeśli ktoś staje obok, to w tym uczestniczy. I Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy się mieli na baczności, żebyśmy się sprzeciwili temu, nawet za cenę tego, że nas nazwą konserwą śmierdzącą, nawet jeśli nas nazwą jakimiś tam, wiecie, nie wiem już kim, tłumokami zacofanymi, izolującymi się od całego bogatego, wspaniałego świata religijnego, to niech se tak będzie. Ja się piszę pierwszy. Wy jak chcecie być na fali, chcecie ze wszystkimi, proszę bardzo, każdy jest wolny. Ale jak chce się trzymać Chrystusa, Pana, nauki apostolskiej i nie popuścić ani o krok, modląc się, aby Pan dał nam objawienie siebie samego, żebyśmy się szczerze naprawdę trzymali, żebyśmy nie byli oczywiście jak zbór w Efezie, który się trzyma zdrowej nauki i nawet pogonił fałszywych apostołów, ale nie ma miłości. Niechby tak nie było. Ale niechby też tak nie było, że miłość jest taka wielka, taka rozciągliwa jak guma od tego tam i wszyscy się zmieszczą, proszę bardzo, chodźcie, to nieważne, że wierzysz, to nieważne, że nieważne, co myślisz. Bo gdy się tak otwieramy, to dochodzi do nieszczęścia. Ostatnio kręgami chrześcijańskimi wstrząsnęła sprawa, że wielki nauczyciel, albo podający się za nauczyciela, Ulf Ekman ze Szwecji, nagle tak sobie pojechał na spotkanie z jednymi katolikami, potem z drugimi, na konferencji nowej ewangelizacji. Tak sobie tam pojechał, posłuchał i wreszcie wziął żonę pod pachę, stanął przed zborem i powiedział: przechodzimy do kościoła katolickiego. Kościół katolicki, takie piękne rzeczy tam są, takie są cudowne, takie mistyczne, ta Eucharystia, to magisterium Kościoła, ten autorytet Kościoła, taki właśnie, że ten papież, mi brakuje papieża, mówi ten tego. No po prostu dramat, no po prostu tragedia. Kiedy ktoś, kto mówił przez całe lata, próbował uchodzić za kogoś, kto jest naśladowcą Chrystusa, do takich wniosków dochodzi. Ale to tak się kończy. Ekumenia, flirtowanie ze światem, flirtowanie z religią tego świata. Jak my reagujemy na takie rozmaite propozycje, że powinniśmy się włączyć, że powinniśmy się otworzyć, że powinniśmy z innymi? Tu mamy dużo możliwości. Różne rzeczy się pojawiają. Festiwal Nadziei, nie wiem dla kogo Nadziei, Tydzień Jezusa będzie niedługo w Trójmieście. Tydzień Jezusa. Nie wiem, czy całe szczęście dali Jezusowi tydzień. Bo tak to nie wiem, Pan Jezus, no nie ma specjalnie, ale ten tydzień będzie, to będzie Tydzień Jezusa. Są różne możliwości, ale poselstwo, jakie płynie ze słów Pana skierowanych do zboru w Tiatyrze, jest radykalne. Mocno trzymajmy się zdrowej nauki, nie pozwólmy sobie na żadne wycieczki, nie róbmy takich wycieczek, bo to się źle skończy, bo w końcu słudzy pańscy będą żreć to, co jest ofiarowane bałwanom i będą się uprawiać duchowy nierząd, bo się tak skończy to, że się rozmyje się granica, że będziemy tak po prostu tacy ogólnie, że wszystko będzie dobrze, jeszcze trochę to potem będzie już i homoseksualizm dobry i wszystko będzie dobrze. Bo do tego ci, którzy się tak otwierali w tej ekumenii i tak dalej, już do tego doszli. To są kawał przed nami. Rzecz w tym, żebyśmy nie szli tym tropem. Żebyśmy powiedzieli, Panie, zachowaj nas. Panie, gotowi jesteśmy na to, żeby być odtrąconym, odrzuconym, wyśmianym, odstawionym na bok, zapomnianym w tym świecie. Ale chcemy wytrwać przy Tobie, chcemy trwać w zdrowej nauce. Nie poddamy się temu duchowi czasu. Trzymajmy się, bracia i siostry, mocno zdrowej nauki, objawionej w Jezusie Chrystusie i w nauce apostolskiej. Powstańmy. Przyjdzie czas, że w którąś niedzielę porozmawiamy o tym, co jest zagwarantowane dla zwycięstwa. Bo w każdym z tych zborów Pan mówi, że ma coś dla zwycięzców. Ma również coś dla tych, którzy się okażą zwycięzcami, którzy się przeciwstawią tej fali, tej rzekomej nauki, tym ciągotkom do tego, żeby razem się z różnymi wszystkich uznać i tworzyć ogólnoświatową, wspólną religię, bo ma Pan coś dla tych zwycięzców, ma coś dla nas. Będziemy o tym mówić wkrótce. A dzisiaj przyjmijmy to poselstwo. Trzymajmy się mocno zdrowej nauki. Módlmy się.